Puls Miasta. Przegląd najciekawszych i najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Puls Miasta. Magazyn reporterów w każdą sobotę o 10.10 w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Marta Czechowska.
Marta Czechowska, dzień dobry. A to skrót tematów, o których będziemy mówić dzisiaj w Pulsie Miasta.
Południowa obwodnica.
To historyczny moment dla miasta Zielonej Góry.
Włączymy tutaj do strefy te parkingi, które dotychczas były na razie niepłatne.
Na miejscu obecnej widowni wybudowana będzie widownia zadaszona.
Świerk w wieku 20 lat przyjechał do nas z nadleśnictwa Sulechów.
Radio Zielona Góra to puls naszego miasta.
I zaczynamy od inwestycji. Zielona Góra ma już pozwolenie na budowę południowej obwodnicy miasta. Decyzję Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, odebrał w poniedziałek w Gorzowie z rąk wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka. Droga będzie miała 13 km długości, powstaną na niej trzy ronda. Nowa trasa będzie zaczynała się za Wilkanowem, a kończyła na nowym rondzie w Raculi. Posłuchajmy o szczegółach.
Podpisuję taką decyzję inwestycji, myślę, istotnej, ważnej dla miasta Zielonej Góry. Południowa obwodnica, która ma między innymi odciążyć północną, która jest przecież w terenie zurbanizowanym, ale też jak słyszę od mieszkańców, od pana prezydenta, to jest też ważne z punktu widzenia osiedli, które są wokół Zielonej Góry. Będą mogli ci mieszkańcy przemieszczać się, niekoniecznie przejeżdżając przez centrum miasta, co też jest bardzo istotne i bardzo ważne.
To historyczny moment dla miasta Zielonej Góry. Wiele lat zabiegaliśmy o tą inwestycję, aby mogła ona powstać. Mieszkańcy nie tylko i wyłącznie miasta, ale również Dzonkowa, czyli tych przyłączonych terenów, oczekują od nas tego, abyśmy wyprowadzili cały tranzyt z miasta. I to się właśnie stanie. Ta inwestycja to 13 km nowej drogi. Tam będą trzy ronda. Te ronda są już przewidziane do tego, żeby docelowo ta droga również była rozszerzana. Docelowo myślimy również o połączeniu jeszcze z węzłem Niedoradzu, aby wybudować tam pełny węzeł, czyli dodatkowe rozwiązanie na przyszłość też jest zaplanowane. W związku z tym, że dużo terenów leśnych jest zaangażowanych w budowę, będą trzy przejścia dla zwierząt, które są zaprojektowane. Każde z tych przejść jest o szerokości, jak mnie pamięć nie myli, 16 metrów. Żeby zobrazować, to jest mniej więcej 4 piętra, 4-piętrowy budynek. Chodzi o to, żeby również można było korzystać z walorów leśnych, które tam są wokół, a też moim zdaniem to też jest wbrew pozorom proekologiczne działanie, bo jak zwrócicie Państwo sobie uwagę, i nie jest to problemem, aby zobaczyć zdjęcia z zakorkowanej trasy północnej, na której stoją samochody i kopcą, no to samochód, który jedzie, zdecydowanie mniej zatruwa środowisko naturalne niż samochód, który stoi w korku, a te korki na trasie północnej są codzienne. Finansowanie jest zapisane, bo to jest zaprojektuj, wybuduj. Finansowanie jest z środków unijnych, reszta jest bezpośrednio z budżetu miasta Zielonej Góry. Staje się, że 140 parę milionów złotych jest w tej chwili podpisana umowa z firmą Strabag, która przystąpi do budowy. Lasy Państwowe rozpoczęły w niektórych miejscach przygotowania do tej inwestycji. Wykonawca ma maksymalnie 36 miesięcy na wykonanie, czyli 2023 powinien być koniec inwestycji, z tym, że wykonawca w rozmowach z nami deklaruje, że może być to termin wcześniejszy. Ona będzie się zaczynała za Wilkanowem, a będzie się kończyła na nowym rondzie w Raculi, które zostało właśnie już przygotowane pod to rozwiązanie. Rocznie przebywa około 7 tysięcy samochodów w każdym mieście. To jest kwestia nowych miejsc parkingowych, to jest kwestia nowych rozwiązań, żeby się można było sprawnie przemieszczać. I mówię, no trasa północna, gdzie to jest tranzyt, wschód-zachód, czyli cały tranzyt Żagania, Żar, z Gubina, będzie można w tym momencie skierować na tą obwodnicę. My mamy natężenia ruchu, które pokazywały nam, że jeżeli nie dojdzie do budowy tej obwodnicy, to na trasie północnej byłaby o wiele większe natężenie ruchu niż na drodze S3. Tam wychodziło chyba coś około 45 tysięcy samochodów dziennie na trasie północnej, więc po prostu no, wraz z rozwojem czasu ta droga by się zakorkowała całkowicie.
Inwestycja ma kosztować około 140 milionów złotych. 13-kilometrowy odcinek powinien powstać do końca 2023 roku. A obok nowej drogi szykuje się nam także nowa ścieżka rowerowa. Jest szansa, że za 2 lata pojedziemy ścieżką Otyń, Niedoradz, Zielona Góra. Teraz rozpoczął się pierwszy etap, który polega na stworzeniu dokumentacji projektowej, mówi Monika Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Miejskich. W jakiej perspektywie ta ścieżka może się zmaterializować? Na razie to pewnie tylko plan, tak? Jak to wygląda w tej chwili?
Tak, miasto podpisało porozumienie z powiatem nowosolskim, gminą Otyń i gminą Nowa Sól odnośnie budowy ścieżki rowerowej, czyli od Nowej Soli w kierunku tutaj Zielonej Góry do ścieżki rowerowej, którą mamy na dzień dzisiejszy w Zatonie Marzęcin, czyli będzie połączenie tych ścieżek. Jest to około 12 kilometrów, które ma zostać w późniejszym terminie zrealizowane. Termin realizacji tej dokumentacji projektowej założyliśmy 300 dni od dnia podpisania umowy. Czyli można powiedzieć, że pod koniec 2021 roku powinniśmy mieć dokumentację projektową i wówczas będziemy wiedzieć dokładnie, jak te ścieżki przebiegają i jaki będzie szacunkowy koszt wykonania tych ścieżek rowerowych. Ścieżka rowerowa zostanie wykonana jako ścieżka o nawierzchni bitumicznej i zakłada się szerokość tej ścieżki 2,5 metra. Troszkę szersza niż na dzień dzisiejszy mamy ścieżki, które prowadzą do Ochli czy do Zatonia, bo one mają szerokość 2 metry.
I dalej następne kroki, dalsza procedura?
Następne kroki to będzie ogłoszenie przetargów na wykonanie tych odcinków ścieżek. Wydaje mi się, że jeżeli dokumentację udałoby się zakończyć do końca 2021 roku, no to ścieżkami powinniśmy pojechać pod koniec 2022.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Zostajemy w temacie inwestycji, ale już nie komunikacyjnych. Zmiany w zielonogórskim amfiteatrze powoli stają się faktem. Właśnie została podpisana umowa na dokumentację projektowo-budowlaną nowej sali widowiskowo-koncertowej, która stanie w miejscu widowni. Wcześniej, jak pamiętamy, odbył się konkurs na projekt przebudowy. Jak to wszystko było i jak to będzie, o tym wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk i Agata Miedzińska, szefowa Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.
Miasto poprzez swoją jednostkę, poprzez Zielonogórskie Ośrodek Kultury ogłosiło konkurs architektoniczny na przebudowę amfiteatru na salę widowiskowo-konferencyjną. Konkurs został rozstrzygnięty. Pandemia trochę przeszkodziła we wcześniejszym podpisaniu umowy. Umowa została podpisana. Za rok powinien być na stole projekt wraz z pozwoleniem na budowę, który, tak jak było w warunkach konkursowych określone, wartość przebudowy będzie nie większa niż 27 milionów złotych netto i będzie tam ponad 1500 miejsc siedzących.
Pracę rozpoczęła firma, która jest laureatem naszego konkursu na koncepcję takiej sali. Jest to firma z Wrocławia, która w tej chwili właśnie rozpoczęła pracę nad dokumentacją projektowo-budowlaną. Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Listopad roku 2021 to ten czas, kiedy powinniśmy mieć pełną dokumentację projektowo-budowlaną tej sali. Natomiast kiedy rozpoczną się prace budowlane, kiedy będzie można powiedzieć, że rozpoczęliśmy budowę. Myślę, że na to pytanie to być może będziemy mogli odpowiedzieć dopiero w przyszłym roku, czy pod koniec przyszłego roku. Na miejscu obecnej widowni wybudowana będzie widownia zadaszona, połączona z budynkiem istniejącym, połączona z istniejącą sceną, przebudowaną z pewnością, ale to wspólnie będzie tworzyło salę widowiskowo-koncertową.
Dodajmy tylko, że Zielonogórski Amfiteatr to obiekt pochodzący z 1973 roku. Tymczasem zupełnie nowy obiekt powstaje przy Waryńskiego. To teraz dwa w jednym, czyli Szpital Tymczasowy i Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. W pierwszej funkcji obiekt ma działać już od najbliższego poniedziałku. Wojewoda Władysław Dajczak podkreślał na konferencji prasowej we wtorek, że termin uruchomienia szpitala nie jest zagrożony. Natomiast Bożena Chudak, dyrektor Departamentu Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, poinformowała, że do pracy przy pacjentach zostaną przywrócone oddziały w lecznicach w regionie.
Wszystko jest przygotowane właściwie na dzisiaj, ponieważ wszystkie niezbędne odbiory, które są wymagane, aby budynek mógł uzyskać zgodę na użytkowanie, są dokonane. Inspekcja budowlana, inspekcja sanitarna, straż pożarna, wszystkie zgody są wydane. W związku z tym też budynek będzie przygotowywany do funkcjonowania. 7 grudnia, tak jak planowaliśmy, szpital na pewno rozpocznie swoją działalność. Oczywiście ta działalność będzie etapowana, to będzie też w uzgodnieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia według tych potrzeb, które będą wynikały z sytuacji związanej z pandemią w naszym regionie. Ten sprzęt, który już został dostarczony do diagnostyki, do leczenia, jest sprzętem naprawdę na najwyższym poziomie. Brakuje w zasadzie tylko jeszcze kardiomonitorów i dozowników tlenu, które w tym tygodniu zostaną do piątku dostarczone, i ten cały pakiet, który jest niezbędny, tak zwany pakiet startowy, aby szpital mógł rozpocząć funkcjonowanie, będzie gotowy.
Lokalizacja tych łóżek covidowych w tym miejscu nie koliduje z udzielaniem świadczeń w innych zakresach. W ciągu najbliższego miesiąca planujemy zwolnić takie priorytetowe dziedzinowe oddziały szpitalne, a więc kilka oddziałów chorób wewnętrznych, oddziały chirurgii ogólnej, jeden oddział chirurgii onkologicznej, oddział okulistyczny, jeden oddział intensywnej opieki medycznej. To spowoduje, że pacjenci, którzy w tej chwili mają nieco obniżoną dostępność do tych świadczeń, a wymagają hospitalizacji, będą mogli mieć w pełni zaspokojone swoje potrzeby. W pierwszym rzędzie będziemy odblokowywać oddział internistyczny w Świebodzinie, następnie oddział internistyczno-geriatryczny w Skwierzynie. W kolejności w ciągu najbliższych 2 tygodni cały szpital w Kostrzynie nad Odrą zostanie przywrócony jako szpital czysty. I w kolejności następnej szpital w Sulechowie w pewnych takich modułach uruchamiania szpitala jako czystego i do końca roku w zasadzie zwolnimy około 300 miejsc.
A przypomnijmy tylko, że szpital tymczasowy w Zielonej Górze ma mieć około 170 miejsc, 150 łóżek dla pacjentów covidowych, a także kilkanaście dodatkowych miejsc intensywnej terapii.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Zmiana warty w zielonogórskim schronisku dla zwierząt. Po dekadzie organem prowadzącym placówkę przestanie być Inicjatywa dla Zwierząt, a stery przejmie Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals. Konrad Witrylak, dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta, przypomina, że mimo trudnej sytuacji na schronisko będzie taka sama kwota jak w poprzednich latach. Natomiast Sylwia Zając, koordynatorka OTOS Animals w Zielonej Górze, podkreśla, że organizacja ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych jednostek.
W wyniku otwartego konkursu wpłynęły oferty 2 stowarzyszeń. Stowarzyszenia, które dotychczas prowadziło schronisko, czyli Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt oraz oferta stowarzyszenia OTOS Animals. Korzystniejszą ofertą jest oferta Stowarzyszenia Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOS Animals, które to stowarzyszenie zadeklarowało, że na realizację zadania wniesie wkład w wysokości 3 milionów 138 tysięcy złotych, w tym środki finansowe w kwocie 2 miliony 700 tysięcy.
Prowadzimy 10 schronisk, prowadzimy też Rogate Rancho, to jest schronisko dla zwierząt gospodarskich, także mamy duże doświadczenie zarówno ze zwierzętami domowymi, jak i wszelkich właściwie tutaj różnych gatunków, czy gospodarskich, czy też trafiają nam się zwierzęta dzikie, ponieważ nasi inspektorzy to współpracują z ośrodkami dla zwierząt dzikich, także doświadczenie mamy tutaj duże i wieloletnie.
Nowy operator przejmie obowiązki od stycznia. Uściślijmy jeszcze, że miasto zadeklarowało na prowadzenie schroniska 2 miliony 40 tysięcy złotych, czyli 680 tysięcy złotych rocznie.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Od poniedziałku trzeba będzie sięgnąć głębiej do kieszeni, zostawiając auto w mieście. 7 grudnia zostaną włączone nowe parkomaty w poszerzonej strefie płatnego parkowania, poinformował magistrat. Do tej płatnej strefy wejdą m.in. ulice Jedności, Sienkiewicza, Sowińskiego oraz Zety i Piaskowa. Natomiast w okolicach rynku przy Owocowej będzie obowiązywała strefa B, czyli parkowanie przez pierwszą godzinę będzie bezpłatne. Jaki dokładnie teren obejmie strefa, przypomina Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w Urzędzie Miasta.
Granice strefy od strony północnej będzie to ulica Dworcowa, tak też jest dzisiaj, tylko że włączymy tutaj do strefy te parkingi, które dotychczas były na razie niepłatne, z informacją, że parkowanie do godziny, czyli parkingi wokół dworca. Od strony wschodniej nadal granicą będzie ulica Chrobrego, tak jak było. Tu tak z drobną taką różnicą, że obejmiemy strefą również ulicę Mieszka I. Cała ulica Podgórna będzie w strefie, aż do ulicy Lwowska-Warińskiego skrzyżowania, aczkolwiek tam nie ma wielu miejsc parkingowych, tak naprawdę tu wchodzi w grę tylko taka zatoka parkingowa na wysokości szpitala. Natomiast cały ten parking, który jest przy szpitalu, to jest teren szpitala, to nie jest strefa płatnego parkowania, gdyby ktoś miał wątpliwość. Do tego ulica Krótka w strefie, do tego ulica Zyty, ulica Piaskowa, Ceglana, Zarugiewicza też wchodzą nam w strefę płatnego parkowania i ulica Sienkiewicza i ona przechodzi w tą część południową granicy strefy, czyli cała ulica Sienkiewicza aż do ulicy Strzeleckiej. Włączamy w strefę ulicę Sowińskiego, ulicę Kraszewskiego wchodzi w strefę ulica Ogrodowa i to aż do Jaskółczej. Fabryczna, Owocowa, tutaj z zastrzeżeniem, że to jest sektor B, czyli tutaj pierwsza godzina jest niepłatna. Pierwszą godzinę nie płacimy, ale musimy wziąć bilet. To też jest ważne, żeby każdy ten bilet wziął. I tu też zastrzeżenie, podobnie jak na ulicy Wazów, dany pojazd tylko raz dziennie może tą godzinę wykorzystać. On jest w systemie, w związku z tym ktoś, kto dwa razy przyjedzie, to musi się liczyć z tym, że ta godzina nawet po kilku godzinach będzie już płatna.
I tak jak w dotychczasowej strefie, opłaty będą pobierane w dni robocze od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 17. A na koniec optymistycznym akcentem będzie o świętach. W czwartek w mieście spadł pierwszy śnieg. Pamiętamy, co się działo na ulicach, ale tego dnia na zielonogórskim deptaku stanęła też ponad 12-metrowa choinka, którą przywieźli leśnicy. Drzewko już jest przystrojone, można je podziwiać przed ratuszem na deptaku, a my jeszcze posłuchajmy, jak do tego wszystkiego doszło.
Ewelina Fabianczyk, rzecznik prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. To jest coroczna akcja zielonogórskich leśników, w ramach której przekazujemy już od 4 lat choinkę dla miasta Zielona Góra. Corocznie wybieramy choinkę, tą najpiękniejszą z różnych naszych nadleśnictw. W poprzednich latach mieliśmy jodłę dwukrotnie, pierwotnie był świerk i w tym roku ponownie świerk. W wieku 20 lat przyjechał do nas z nadleśnictwa Sulechów, gdzie został wyhodowany na plantacji choinkowej.
Bardzo mi się podoba. Zawsze to jest coś naturalnego, nie? Nawet w Watykanie też już mają, w Stanach Zjednoczonych.
W dzisiejszych czasach każdy u siebie próbuje zachować jednak tą tradycję, prawda? Mimo pandemii, mimo wszystkiego.
Śliwa Zbigniew. Jestem kierowcą w nadleśnictwie Sulechów. To jest bardzo ważne, żeby gałęzie wszystkie były całe. To jest ponad 13 metrów, dokładnie 13 metrów i 40 centymetrów ma ta choinka. Samochód specjalny do przewozu drzewa jest wykorzystywany. Zamontowaliśmy pasy bezpieczeństwa, żeby ta choinka po prostu jest podwieszona. Ona wisi w powietrzu, żeby dolne gałęzie nie zostały uszkodzone. To jest bardzo ważne dla nas, żeby była dostarczona jak jajeczko. Cała i szczęśliwie, żeby ludzie się cieszyli z tego, że ta choinka jest właśnie taka ładna.
I teraz tylko pozostaje wybrać się na deptak, na spacer. Tyle w Pulsie Miasta na dzisiaj. Marta Czechowska, dziękuję i do usłyszenia.
Puls Miasta. W każdą sobotę o 10:10 w Radiu Zielona Góra.